Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour mes amis, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 31 odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem opowiem Wam o tym, jak nauczyłem się języka francuskiego, aczkolwiek w tym tytule jest pewien błąd, bo ja tak naprawdę jeszcze się nie nauczyłem tego języka, tylko cały czas się go uczę. I w dodatku nie jestem wcale na jakimś super ekstra poziomie, ale ten temat rozwinę no właśnie w tym odcinku. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam serdecznie podziękować za tak ciepłe przyjęcie i tak masowe przyjęcie odcinka poprzedniego, odcinka, który nagrałem z Dominiką Nogier, w którym rozmawialiśmy o tym, co nas zaskoczyło we Francji. To jest odcinek numer jeden, absolutnie ma najwięcej odsłuchów. Sam jestem zaskoczony, że to Was najbardziej zainteresowało. Mamy jeszcze więcej takich ciekawostek o tym, co nas zaskoczyło we Francji, więc kto wie, czy przypadkiem niebawem nie nagramy kontynuacji tego właśnie wątku. A tymczasem zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka, w którym opowiem o mojej niełatwej drodze do nauki języka francuskiego. Jeżeli chcielibyście coś skomentować, to oczywiście zapraszam. Można pisać do mnie na adres tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i na końcu tego odcinka oczywiście będą też odpowiedzi na pytania, które zadawaliście w tym temacie na moim Instagramie Lazurowy Przewodnik. To zaczynamy. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. No i oczywiście tytułem wstępu jeszcze muszę kontynuować ten wątek tematu tego odcinka. Jak nauczyłem się francuskiego? No bo już wiecie, że się jeszcze wcale nie nauczyłem francuskiego. Mój poziom to jest prawdopodobnie poziom B1, tak sam to oceniam. Ja uczyłem się języka, kiedy się przeprowadziłem do Francji w 2014 roku. To był zupełnie początek. Ja nic nigdy nie znałem francuskiego, no znałem zwrot merci, bo jadałem czekoladki merci w Polsce. I to, no bonjour oczywiście, i to było wszystko. Więc przyjechałem do Francji w 2014, w ogóle to był marzec, w ogóle nie znając języka i tu się go uczyłem od podstaw. I tu już odpowiadam też na jedno z pytań zadanych na Instagramie. Ja w ogóle, moi drodzy, w tym odcinku będę odpowiadał na większość pytań w trakcie po prostu odcinka, bo te pytania właśnie najczęściej zadawaliście, one dotyczyły tego, o czym w zasadzie sam chciałem mówić, ale na końcu kilka waszych pytań, których pewnie nie poruszę w odcinku, się pojawią i wtedy właśnie na nie odpowiem. Także padło pytanie o to, w jakim wieku uczyłem się języka. No ja się go uczyłem mieszkając już we Francji, 2014 rok, wtedy to miałem bodajże 30 lat, więc dość późno wtedy się właśnie zacząłem uczyć francuskiego. Ja się przestałem potem tego języka uczyć, uczyłem się bodajże mniej więcej rok, tak mi się wydaje. I potem przestałem się tego języka uczyć z różnych powodów. Oczywiście mieszkając we Francji, ja używałem tego języka, cały czas go używam, więc to była pewna łatwość, chciałem powiedzieć, ale to trochę nieprawda. Ja sądziłem w ogóle przed przeprowadzką do Francji, że przyjadę tutaj i tak się otoczę językiem, no bo przecież będę żył we Francji, że no, po kilku miesiącach to już będzie super ekstra i będę mówił naprawdę w miarę płynnie i w ogóle zaraz wrócę do branży finansowej, w której w Polsce pracowałem i będzie super. No to wszystko oczywiście okazało się kompletnie nieprawdą, błędnymi założeniami, no i pomyłką, bo język okazał się dla mnie bardzo trudny. Ja ogólnie raczej nie mam talentu do języków. Niemiecki dobrze znałem, ale nie używam. Zdawałem maturę rozszerzoną z niemieckiego. Pewnie dlatego, że w dzieciństwie oglądałem dużo bajek po niemiecku. A teraz ten język mi się w ogóle nie przydaje. No, francuskiego nigdy się nie uczyłem i wydaje się dla mnie ten język rzeczywiście trudny. Nie wiem, może to kwestia wieku, ale mam z nim dużo problemów, szczególnie z wymową. Oczywiście podstawowy problem polegał z osłuchaniem się tego języka, z tym, żeby w ogóle usłyszeć jakiekolwiek wyrazy, jakieś zwroty zamiast zwykłego bla, 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 bla. Bo uwierzcie lub nie, ale przez pierwsze miesiące długo to cokolwiek włączyłem, radio, telewizję, film, czy ktoś na ulicy coś mówił, to dla mnie to wszystko było właśnie coś w rodzaju bla, 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 bla. I ja nie słyszałem w ogóle żadnych zwrotów, żadnych wyrazów, kompletnie niczego. Już w ogóle pomijając, rzeczywiście oni mają to słynne łączenie wyrazów. Na przykład, kiedy jechałem pociągiem, zawsze był taki komunikat "Prochenare". I to "Prochenare", to ja byłem kompletnie zaskoczony, że po kilku miesiącach jazdy tym pociągiem do Monako, że "Prochenare" to są w ogóle dwa wyrazy. To jest "Prochen Arret", czyli następny przystanek. Ponieważ drugi wyraz rozpoczyna się samogłoską, to wtedy to się łączy, to się bodajże liaison nazywa, już nie pamiętam. W każdym razie nie mówi się "prochen arret", tylko mówi się "prochen arret". I tam nie ma przerwy w ogóle, pauzy. Więc ja byłem tak zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że to, co słyszę cały czas, to są w ogóle dwa wyrazy, a nie jeden. No i takich właśnie językowych różnych wpadek i pułapek oczywiście dużo więcej na mnie czekało. No i właśnie zanim wam opowiem o tym, jaka jest moja, jaka była, w zasadzie jest, bo właśnie dokończę może najpierw. Uczyłem się mniej więcej przez rok, potem przerwałem, no żyłem we Francji, żyję, więc używałem języka. Teraz wracam z powrotem do nauki, kiedy to nagrywam, ten odcinek podcastu. Wracam do nauki, ponieważ no już jednak kilka lat we Francji żyję i chciałbym przede wszystkim troszkę poprawić ten mój poziom języka. Chciałbym brzmieć ładniej i móc bardziej elokwentnie się wypowiadać, ale również chciałbym po prostu zrobić certyfikat językowy po to, żeby móc starać się o obywatelstwo we Francji. Można mieć podwójne obywatelstwo, polskie mogę zachować, więc chciałbym mieć też francuskie i do tego jest potrzebne udokumentowanie, że język znam. No i właśnie taki certyfikat językowy byłby tutaj bardzo wskazane. Nie mam pewności, czy on nie jest w ogóle wymagany, ale być może jest to tylko po prostu kwestia tego, że trzeba jakoś udokumentować, że się zna język. No ale certyfikat na poziomie właśnie B1 chyba jest tylko potrzebny. Myślę, że on jest całkiem w zasięgu moich możliwości obecnie. Także ja się uczyłem języka, przerwałem, teraz znowu wracam do nauki. A co się działo pomiędzy? Jak wyglądały moje różne wpadki językowe i problemy, które powodowały to, że czasami nie chciałem się odzywać po francusku, że było mi głupio, że od razu druga strona wiedziała, że nie znam francuskiego, zresztą oni to od razu zawsze wiedzą. Więc może zacznijmy od tego, zanim przejdę do moich metod nauki. No i muszę wam powiedzieć, że tych wpadek całkiem sporo sobie spisałem, jak tak zacząłem myśleć o tym, co się działo na przestrzeni tych lat. Wpadek i problemów, bo to nie tylko wpadki, ale to problemy. Takim najtrudniejszym problemem dla mnie była infolinia sieci Orange, gdzie mam telefon i były jakieś różne problemy i sprawy do załatwienia i ja już dawałem sobie radę dogadać się z konsultantem. Zawsze na dzień dobry używałem magicznej formułki, że nie mówię po francusku, czy też mówię słabo po francusku i to zawsze jakoś się udawało wtedy coś załatwić. Ale uwierzcie, że sprawa jest kosmiczna, bo żeby dostać się do konsultanta na infolinii, to najpierw trzeba było przejść przez automat, któremu trzeba było powiedzieć, w jakiej sprawie dzwonię. Ja byłem kompletnie zaskoczony i załamany, bo spodziewałem się, że zadzwonię, tam mi automat poda, wybierz 1, 2 lub 3, jeżeli chcesz to lub tamto i jeszcze z tym bym sobie poradził. Ale automat mówił do mnie, powiedz, jaki masz problem. No i ja się nie mogłem połączyć z konsultantem, ponieważ ja po prostu nie potrafiłem powiedzieć, jaki mam problem. A już żeby jeszcze automat to zrozumiał, co ja właśnie powiedziałem, to już w ogóle było kompletnie nie do załatwienia. Numer telefonu na przykład musiałem powiedzieć swój zamiast wstukać. No to były kosmiczne problemy, z którymi nie mogłem sobie w ogóle poradzić i na przykład bywało, że dzwoniłem do znajomych, na przykład do Dominiki, z którą nagrywam czasami odcinki podcastu, kto słucha, ten wie. No i prosiłem, żeby gdzieś zadzwoniła w moim imieniu i coś załatwiła. Więc ona często dzwoniła jako siostra na przykład. Różnie bywało, zawsze mi pomagała w tych wszystkich kontaktach telefonicznych. Infolinia Orange to jest pierwsza ciekawostka. Druga ciekawostka też znowu związana z, już mówiłem o podawaniu numeru telefonu, więc ta jest też związana z cyframi, z liczebnikami. Otóż drogie zakupy, po prostu drogie zakupy. Ja jeszcze o tych liczebnikach trochę potem powiem, ale ja nie potrafię ciągle przez tyle lat ogarnąć tych liczebników, bo no tak tylko w skrócie teraz, nie wiem czy wiecie, ale żeby powiedzieć 70 we Francji, to trzeba powiedzieć 60 i 10. 80 to będzie 4,20. I ja, noga kompletna z matematyki, nie radzę sobie z tym do teraz. I zdarzało mi się już kupić gdzieś coś drożej. W takim sensie, że wszedłem, zapytałem o cenę, bo wiedziałem, że gdzieś tam kosztuje ileś, a tutaj chciałem sprawdzić. No i jak mi podali tą cenę, to kupiłem w tym miejscu, w którym mi tą cenę podali, bo sądziłem, że słyszę, że jest taniej, a potem się okazywało, że przepłacałem 15-20 euro nawet. Takie rzeczy się też zdarzyły. Więc kolejny przypadek z moim życiem we Francji w związku z językiem. No, z takich bardziej zabawnych to chyba jednak historia w banku. No, o banku, o bankowości już wiele razy mówiłem, nagrałem o tym też odcinek, bodajże piąty, więc tam te różne historie możecie posłuchać. Ale do dzisiaj pamiętam, kiedy poszedłem do banku w sprawie przelewu bankowego. Miałem jakiś problem, musiałem zrobić przelew, no i tego problemu nie szło rozwiązać inaczej niż w kontakcie osobistym z konsultantem w oddziale, co się niestety dość często tu zdarza. Ja poszedłem i powiedziałem, że chcę zrobić vêtement. Pewnie powiedziałem coś w rodzaju, je voudrais faire un vêtement, tak zakładam. To było dawno. I ta konsultantka nie miała pojęcia, o co mi chodzi. Ja mówiłem vêtement, ona ciągle nie wiedziała, o co mi chodzi. I w końcu chyba zrozumiała, że jest dość blisko między vêtement a virement. Chociaż teraz mi się to blisko nie wydaje. Otóż moi drodzy, vêtement to są ciuchy, odzież. A virement to jest przelew. I ona po kilku minutach kompletnego ogłupienia, o co mi chodzi, że chce zrobić ciuchy w banku, w końcu wstała i pokazała swoje ciuchy, tak poruszyła jakąś tam koszulą czy sweterkiem i wtedy mnie olśniło. Wtedy ja zrozumiałem, że ja cały czas mówię, że chcę zrobić ciuchy, a nie przelew. Więc vêtement, virement gdzieś mi się tam pomyliło, no i tak poszedłem do banku zrobić ciuchy. Poszliśmy też kiedyś na sushi i w restauracji. Ja już nie pamiętam, co ja powiedziałem, ale ostatecznie skończyło się tak, że przynieśli nam jedno danie. Jakieś takie nawet niewielkie danie. Ponieważ ja zamawiając, powiedziałem kelnerowi, niestety nie mogę sobie dokładnie przypomnieć, co mu powiedziałem, ale powiedziałem coś w tym stylu, że będziemy się nim dzielić albo że zjemy to samo. Prawdopodobnie powiedziałem właśnie, że chcemy to, zjemy to samo. Oczywiście mi chodziło o to, że każda z osób zje to samo danie, czyli chcemy dwa dania. Ale w taki sposób to musiałem powiedzieć, że kelner przyniósł nam po prostu jedno danie, no, które było niewystarczające dla dwóch osób, więc trzeba było domówić drugie i czekać i tak dalej. Więc no, takie problemy też się zdarzały. Kolejna wpadka, no nie tyle wpadka, co dość żenująca sytuacja, która wynika z tego, że jeżeli uczycie się sami, w dodatku z materiałów, które no nie do końca są życiowe, nauczą was może gramatyki i wymowy, ale nauczą się też rzeczy, których się nie używa, no to wtedy właśnie jest trochę głupio po prostu. Bo ja zaraz będę mówił, z czego się uczyłem, ale na początku nie znałem pana od francuskiego. Kto nie zna, to oczywiście na Instagramie pan od francuskiego uczy fantastycznie języka francuskiego. I no nie tylko na Instagramie, bo on ma szkołę językową. I przede wszystkim pan od francuskiego uczy bardzo praktycznych, życiowych rzeczy. I tego mi wtedy na początku brakowało, ponieważ byliśmy z rodziną w Marsylii pierwszy raz i usiedliśmy w jakiejś zupełnie przypadkowej, malutkiej pizzerii. Dostaliśmy te pizze, zjedliśmy, były smaczne. Ja na koniec powiedziałem do obsługi, to nie było nic głupiego, to było pewnie nawet miłe, ale kompletnie niespotykane, bo ja powiedziałem wtedy mes compliments au chef, czyli moje komplementy dla szefa, czyli gratulacje dla szefa kuchni, że po prostu nam smakowało. Oni się uśmiechnęli, podziękowali, przypuszczam, że no pomyśleli, że to miło, albo od razu też oczywiście wiedzieli, że w ogóle nie jesteśmy stąd i że nie znam języka, bo ja potem już nigdy nie słyszałem, żeby ktoś gdzieś w restauracji mówił me compliment au chef. To słyszę w zasadzie chyba tylko w filmach czasami gdzieś, może w jakiejś restauracji takiej, wiecie, naprawdę w zasadzie do takich nawet nie chodzę, ale w takiej pewnie można by gdzieś kiedyś powiedzieć me compliment au chef, ale na pewno nie w pizzerii składać komplementy szefowi. A A ja tak powiedziałem, było zabawnie i do dzisiaj to pamiętam. A to właśnie wynikło z tego, że ja po prostu, ucząc się francuskiego, były takie scenki właśnie z rozmów w restauracji i tam usłyszałem, że trzeba powiedzieć, czy też, że się mówi w restauracji mes compliments au chef, co jest kompletnie nieprawdą. Tak się nie mówi i przynajmniej takie jest moje doświadczenie, ale ja tego nigdy nie słyszę. A propos tego, kto co słyszy i jak rozumie, to pamiętam, jak w Cannes na promenadzie chcieliśmy pójść sobie na plażę, ale gdzieś tam po drodze, tam jest dużo różnych budek z przekąskami i miałem, nie wiem dlaczego, ale miałem ochotę na Nutella i go, Nutella and go. Nie wiem, czy wiecie, to są takie patyczki, takie paluszki w zasadzie, trochę jak paluszki słone, tylko raczej nie słone, w pudełku z Nutellą i to się macza w tym i po prostu je. Taka przekąska, to się nazywa Nutella and go. I ja to widziałem na witrynie, stałem dosłownie kilka centymetrów od tego. I zamówiłem w okienku u obsługi, właśnie powiedziałem, że voudrais Nutella and go. Czyli chciałbym właśnie tą Nutellę i go. Ja czekałem na to jakieś 15 minut. Oni oczywiście coś mówili, ja nie rozumiałem, ponieważ ja nie bardzo ten język jeszcze wtedy znałem. I ja się dziwiłem, ja już byłem zdenerwowany, już z nami poszli na tą plażę, ja czekałem na tą Nutellę, którą cały czas widziałem przed oczami. No i mówię, o co chodzi, w czym jest problem, jakoś tam się próbowałem dogadać. Oni mi tłumaczyli, jakoś to zrozumiałem, że tu nie mają, że muszą iść zrobić w innym miejscu. Więc założyłem, że ta jest może po prostu na wystawie i gdzieś tam przyniosą, a to zrobić, to źle zrozumiałem. Okazało się, że dobrze zrozumiałem, bo oni źle zrozumieli. Oni rzeczywiście poszli zrobić, ale nie Nutellę. Oni poszli zrobić gofra z Nutellą. Ja do dzisiaj nie mam pojęcia, jak oni mogli zrozumieć Nutella and go jako gofr z Nutellą. No nie mam pojęcia kompletnie. Ale rzeczywiście przynieśli mi gofra z Nutellą, którego ostatecznie powiedziałem, że go wcale nie chcę, bo nie chciałem gofra z Nutellą, chciałem Nutellę and go, którą pokazałem, że widzę od 15 minut, bo przy niej stoję. Wracając jeszcze do banku, bardzo żenująca sytuacja, kiedy pani w banku dużo różnych rzeczy mi wyjaśniała na temat oferty, to już było kolejne spotkanie w tym banku. Tu się do banku często chodzi i często z konsultantem różne sprawy załatwia. Ona za każdą wizytą coś mi próbowała wcisnąć, jakiś nowy produkt i zadała mi jakieś pytanie, ale ja nie wiem, może wy też tak macie. Okazało się, że wiele ludzi tak ma, bo teraz ja, znając już francuski jakkolwiek, słyszę, że wiele osób robi to, co ja. Czyli jeżeli czegoś nie rozumieją, to cały czas odpowiadają oui, 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 tak jak Jaś Fasola. Oui, 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 tak, 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 cały czas tak. I to jest teraz dla mnie zabawne, jak słyszę, że ktoś jest o coś pytany, cały czas odpowiada tak, tak, tak. Bo wiecie, jest duża szansa, że traficie z odpowiedzią. No ale ja nie trafiłem w tym banku. Po prostu okazało się, że agentka w tym banku konsultantka zapytała się mnie o coś, ale to pytanie było otwarte. Ja miałem odpowiedzieć coś więcej niż tak. A ja jej odpowiedziałem tak, no oczywiście już pewnie któryś raz z rzędu. I ona wtedy się uśmiechnęła bardzo szeroko i to świetnie zrozumiałem doskonale, bo ona powiedziała, aha, to teraz rozumiem, że pan nic nie rozumie, co ja mówię, bo tu odpowiedź tak po prostu nie miała żadnego sensu. Więc ona się od razu skapnęła, że ja cały czas odpowiadam oui, że nic tak naprawdę nie rozumiem. I ta metoda nie jest dobra. Lepiej moim zdaniem jest powiedzieć, że nie rozumiem, ale łapię się na tym, że jeszcze czasami teraz, ostatnio na przykład byłem w sklepie mięsnym, wiecie, po tylu latach we Francji, jakoś tam się jednak dogaduję, a zapytał mnie coś rzeźnik, bo wybierałem jakieś mięso, ja nie miałem pojęcia, o co chodzi, powiedziałem oui. No i potem miałem trochę wyrzuty, że przecież ja mogłem powiedzieć, że nie rozumiem, o co mi chodzi i on na pewno by to inaczej wyjaśnił. Więc to jest taki problem, z którym staram się walczyć i wy też z nim walczcie. Bez sensu jest cały czas mówić oui, no bo to do niczego nie prowadzi, a wręcz tworzy śmieszne, zabawne sytuacje. Okej, kończąc powoli ten wątek, bo jeszcze cały czas mówię, a jeszcze nie powiedziałem, jak się uczyłem francuskiego. Jeszcze dwie rzeczy. Ostatnia, no, najzabawniejsza, najbardziej żenująca, bo w grupie samych facetów się ośmieszyłem pracując, ponieważ potrzebowałem w pracy jakiś sznurek. A zapytałem, zamiast zapytać, czy mają sznurek, zapytałem, czy mają córkę. No i było śmiechu niestety ze mnie, co nie miara. Ponieważ sznurek, czy też nić, to by było a fil. A córka to jest une fille, Tam jest podwójne L, czyli J, Infi. Więc ja zapytałem, czy oni przypadkiem nie mają Infi i oni, jak zrozumieli, o co mi chodzi, to się zaczęli naprawdę nieźle śmiać. Powiedzieli, że nie, córki tu nie ma, ale mają dla mnie sznurek. Także takie rzeczy też bywały. No i na koniec liczebniki w piekarni. Ja już o tym pewnie wcześniej mówiłem, ale do dzisiaj zamawiam dwie bagietki czy dwa rogale, pokazując tą dwójkę na palcach, bo nie mogę się z nimi w sprawie tej dwójki dogadać. Aczkolwiek ostatnio mój nauczyciel francuskiego powiedział, żebym uparcie mówił dwójkę bez pokazywania palcem, ile ja tego chcę. I testował, kiedy oni w końcu to zrozumieją, bo on twierdzi, że ja tą dwójkę wymawiam poprawnie. No i chciałem to wszystko załatwić w kilka minut, a wyszło tego kilkanaście minut, ale mam nadzieję, że te wpadki językowe były dla Was ciekawe. Warto wiedzieć, co Was czeka, jeżeli też chcecie żyć we Francji, czy przyjechać na wakacje i języka nie znacie lub go kaleczycie. A teraz przechodzimy w końcu do tego wątku, jak ja w zasadzie tego języka się nauczyłem. Otóż moja metoda po przyjeździe do Francji była taka, że ja samodzielnie uczyłem się gramatyki w domu. Założyłem, że tego się będę mógł nauczyć sam i potem miałem konwersacje, żeby używać tego języka, bo wbrew pozorom to wcale nie jest tak, że tutaj jak przyjdziecie, to od razu go wszędzie używacie, no bo w sklepie prawie nic, no w banku tyle, co tam rzeczywiście trzeba coś załatwić, to w banku tak. No i jeżeli nie macie francuskich znajomych na dzień dobry, to nie będziecie tego języka często używać, no chyba, że pójdziecie od razu do pracy po francusku, czy do szkoły, no ale jakieś w takie miejsca bez znajomości języka francuskiego to też raczej się nie zdarza. Więc ja się też oczywiście bardzo otoczyłem tym językiem, bo założyłem, że to będzie dobra metoda. No i teraz przejdźmy do szczegółów. Najpierw w ogóle poszedłem w Nicei, bo jeżeli ktoś nie wie, ja nie mówiłem chyba w tym odcinku, mieszkam w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Najpierw poszedłem do takiego stowarzyszenia, gdzie pracują wolontariusze. To w ogóle było takie stowarzyszenie, które skupia różne inne stowarzyszenia. Dziwna sprawa. Ale tam taka starsza pani miała wielki problem, bo ja nic nie rozumiałem, ale skierowała mnie do jakiegoś stowarzyszenia wolontariuszy, którzy uczą języka francuskiego zupełnie za darmo. I zapisała mi dane na kartce, ja tam poszedłem. No i udało mi się dostać na ten kurs. To było za darmo lub za jakieś kilka euro. Warunki były kiepskie, bo to było w jakiejś nędznej piwnicy, gdzieś w jakiejś starej kamienicy. Ale nie warunki oczywiście tam były ważne. Ważne było to, że można było mieć kilka razy w tygodniu kontakt z Francuzami, którzy przeznaczali swój wolny czas. To byli często ludzie na emeryturze i po prostu uczyli obcokrajowców francuskiego. Super, świetna sprawa. Bardzo mili ludzie, fajni nauczyciele. Oczywiście to było bardzo trudne, ponieważ uczniowie, my, to byli ludzie z całego świata. Nikt w zasadzie nic po francusku nie rozumiał, aczkolwiek no, były też osoby, które coś tam mówiły, więc ten poziom też nie zawsze był równy. Po drugiej stronie nauczyciele, którzy tylko po francusku mówili, to było bardzo trudne, ale jednocześnie było świetne, bo to było naprawdę duże zanurzenie. Czytaliśmy na głos, oni nam wyjaśniali zasady pisownia, no różne rzeczy, różne zadania. To naprawdę było fajne i bardzo sobie to ceniłem. W dodatku było za darmo. Jeżeli ktoś miał czas, to mógł w tym uczestniczyć i to sobie bardzo cenię. Bardzo fajnie, że ci Francuzi chcieli przeznaczać swój wolny czas, żeby uczyć ludzi francuskiego. Bardzo przydatna rzecz. Założę się, że w dużych miastach we Francji można takie stowarzyszenia znaleźć. Druga rzecz, którą robiłem, to wszystko oczywiście jednocześnie, bo to był mój początek we Francji, więc chciałem się językiem otoczyć. To dość zabawna sprawa, ale to mi dało najwięcej, co ciekawe. Na samym początku najbardziej nauczyłem się używać języka dzięki takiej szkole radiolingua.com. I oni mają różne kursy językowe. Ja skorzystałem właśnie z kursu bodajże Coffee Break French. I to było fantastyczne, to było płatne. W ogóle oni teraz chyba nawet po tych kilku latach zrobili jakąś akademię z tego i tam nawet jakiś abonament płaci. To wcale nie jest tania sprawa bodajże. Ale To mi dało bardzo dużo. Ja zapłaciłem za cały pakiet kursu i w związku z tym otrzymałem nagrania, tak jakby podcast powiedzmy. Tych nagrań było mnóstwo, chyba nawet setki. Każde nagranie dość długie, po kilkanaście, czasami chyba nawet dłużej minut. I w tych nagraniach zwykle dwie osoby rozmawiały o różnych rzeczach po angielsku i po francusku. No jakby uczyły po angielsku francuskiego, bo to oni są... W ogóle, co ciekawe, to był Szkot. Więc Szkot uczył mnie francuskiego po angielsku. Tak to było, więc kompletnie pomieszanie z poplątaniem, więc teraz już pewnie wiecie, dlaczego mój francuski jest na średnim poziomie po tylu latach. No, Szkot uczył mnie francuskiego po angielsku. Ale muszę wam powiedzieć, że to było świetne, bo do tych nagrań były też zawsze zadania i te zadania były dość spore. Ja w zasadzie całą książkę z tego wydrukowałem i robiąc to wszystko, dużo udało mi się nauczyć. Przez pierwsze lekcje oni postawili duży nacisk tylko na sytuacje, różne takie scenki rodzajowe, sytuacja w sklepie, w banku, na poczcie i tak dalej, w restauracji. I to mi pozwoliło w ogóle iść do restauracji i zrobić zamówienie, czy powiedzieć w sklepie, co chcę kupić. To były dobre początki. Aczkolwiek to właśnie oni mnie nauczyli, żeby składać komplementy szefom w restauracji, co jest no, po prostu nieużywane. Nigdzie tego nie słyszę. Ale było to świetne i to istnieje do dzisiaj. Podlinkuję wam w notatkach do tego odcinka adres z tej strony radiolingua.com. Kolejna rzecz, jednocześnie był to Babbel, aplikacja na telefon i w komputerze, na stronie internetowej też można robić. No i po prostu to jest taka aplikacja do nauki języków, która całkiem fajnie pozwoliła mi ugruntować to, czego już się nauczyłem przez te podcasty. No i oczywiście rozwinąć słownictwo przede wszystkim, bo tamten system powtórek bardzo dobry był, więc Babbel również. Oczywiście kolejna rzecz, radio i telewizja, żeby się osłuchać. I to mi zabrało bardzo długo, naprawdę osłuchanie zabrało mi bardzo długo. Wiele miesięcy zabrało mi, zanim ja zacząłem w końcu słyszeć, co oni w ogóle mówią. Cały czas przez długie tygodnie to wszystko było dla mnie tylko bla, 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 bla. Żadnego słowa tam nie słyszałem, ale nagle z czasem te słowa zaczęły się pojawiać i ja zacząłem łączyć je w zdania i nagle się okazało, że ja rozumiem, co Francuzi mówią. Do dzisiaj mam jeszcze problem. Zdarza się, że znajomi Francuzi mówią coś szybko, mówią coś tak normalnie, bez starania się, żebym ja zrozumiał i wtedy ja nie mam pojęcia, co oni mówią. No oczywiście zawsze coś z kontekstu wyłapię, ale jeszcze zdarza się, że robię dziwną minę i taki odgłos, zamiast powiedzieć pardon, albo czy mogą powtórzyć, albo że nie rozumiem, to się jeszcze zdarza. No i oczywiście było też czytanie lokalnej prasy. Kupowałem lokalną prasę nawet przez jakiś tam okres, jak to się nazywa, abonament miałem. No nie pamiętam słowa, w każdym razie przywozili mi codziennie prasę do... O, prenumerowałem, tego słowa mi brakowało. Prenumerowałem lokalną prasę Nismatę, codziennie przychodziła, wrzucali mi do skrzynki pocztowej i starałem się to czytać. To nie było łatwe, ja zawsze się zniechęcałem bardzo szybko, ale czytanie na głos, oczywiście na głos, to było bardzo ważne. Do tego nas zmuszali właśnie w tej piwnicy ci wolontariusze francuscy. I to było bardzo ważne, bardzo dobre ćwiczenie. Czytanie na głos, no właśnie dlatego kupowałem tą prasę. Bardzo dobra sprawa, mimo że sprawiało mi to dużo trudu i niechętnie to robiłem. No i po tym wszystkim, jeszcze mam tutaj trzy rzeczy w tym wątku. Po tym wszystkim uznałem, że ja ciągle za mało mówię po francusku. I znalazłem sobie po prostu opcję konwersacji. Wtedy to była taka decyzja, że skorzystałem z konwersacji przez Skype'a online i konwersowałem z Kasią. Z Kasią z bloga bretonissime.com, z Kasią z Bretanii. I to były świetne lekcje, bardzo miło to wspominam. Kasia profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. I bardzo mi to dużo dało. Pewnie też dlatego, że ja czasami mogłem coś po polsku zapytać, zagadnąć i Kasia mogła coś wyjaśnić, aczkolwiek zawsze była nastawiona na mówienie po francusku, na mówienie dookoła zamiast szukanie w tłumaczu Google'a. I to mi dużo dawało, bo ona mnie zmuszała do tego, żebym, jeżeli czegoś nie wiem, to mówił tak naokoło, żeby w końcu każdy zrozumiał. Bo to jest też świetna metoda. Mówić naokoło. Zresztą to jest w ogóle dobre ćwiczenie. Znaleźć sobie jakiś temat, jakiś wątek i mówić o nim na wszelkie różne sposoby, żeby w końcu dojść do celu. No bo wiecie, taki przykład, na przykład jeżeli chcecie powiedzieć o skarpecie, ale nie wiecie, jak jest skarpeta, to możecie powiedzieć, że chodzi wam o część ubioru, który zakłada się na stopę. No jest dużo różnych możliwości, żeby o wszystkim powiedzieć naokoło. I Kasia, z Kasią konwersowałem i to mi bardzo dużo dało. Ale potem przyszedł taki czas, że ja jeszcze bardziej chciałem zacząć używać tego języka. Ciągle czułem, że no ja się uczę, ale czas wyjść do ludzi i używać go po prostu w życiu codziennym. A mogłem to zrobić tylko w jeden sposób. Mogłem to zrobić w taki sposób, że po prostu trzeba było poszukać pracy całkowicie po francusku. I wtedy właśnie w pobliżu Nicei otwierał się pierwszy w regionie Primark. To jest taki wielkopowierzchniowy sklep, sieciówka odzieżowa. Oni potrzebowali setki ludzi. Setki ludzi potrzebowali, zatrudniali właściwie każdego, kto się zgłosił. Więc ja też się zgłosiłem. Natomiast uważam, że to była świetna decyzja, najlepsza decyzja, jaką podjąłem, jeśli chodzi o język. Ja tam pracowałem przez 5 miesięcy i w ciągu tych 5 miesięcy poznałem po pierwsze oczywiście wielu Francuzów, to tam właśnie śmieli się ze mnie, kiedy chciałem sznureka, powiedziałem, że chcę córkę. I ten język tam po prostu diametralnie mój przyspieszył, wręcz wystrzelił. Ja wtedy zacząłem się uczyć takich zwrotów, które oni używają codziennie między sobą. Ja tam zacząłem dużo lepiej mówić. To wcale nie było łatwe. Zdarzali się klienci, którzy mnie wyzywali, awanturowali się, wzywali przełożonego i pytali, kogo my tu zatrudniamy, przecież on wcale po francusku nie mówi. Różne sytuacje były, to jest raczej na osobny odcinek. Natomiast fajne były reakcje wtedy moich kolegów z pracy, bo oni byli oburzeni, że ktoś się na mnie oburza, że jakby nie szanuje pracownika. To było też fajne. No i to rzeczywiście dało mi bardzo dużo. No ja się zwolniłem po 5 miesiącach, bo jakby domyślacie się, że w sklepie odzieżowym przez 5 miesięcy jakby można mówić dużo, ale w końcu mówi się to samo. Więc nie było już za bardzo czegoś nowego dla mnie, co mógłbym mówić w tej branży, czego mógłbym się nauczyć. Oczywiście kontaktów z Francuzami jakby tak w czasie przerwy nie było dużo, głównie tam się chodziło przecież pracować, więc w relacjach jakby z klientami to były ciągle te same tematy, czyli cena, to leży tam, tego nie mamy, to jaki rozmiar pan ma i tak dalej. Więc no, tego się nauczyłem, polepszyłem swój język i przestałem tam pracować, ale do dzisiaj wspominam, że to naprawdę była świetna decyzja, bardzo przyspieszyła naukę mojego języka. I ostatni jeszcze wątek tutaj w ramach tego, w tej mojej metody. Ja po tej pracy w Primarku zapisałem się jeszcze, dostałem kurs francuskiego z Urzędu Pracy Francuskiego. To było ciekawe rozwiązanie, ponieważ Francuzi, jakby zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy i oni, znalazłem po prostu u nich taką ofertę, że jest kurs francuskiego. Nie załapałem się na kurs w Nicei, bo był komplet. Dostałem kurs w Monton. To jest jakieś 30 km od Nicei. Musiałem tam dojeżdżać codziennie pociągiem. Kurs trwał 3 miesiące. Ale Urząd Pracy pokrywał koszty. Przede wszystkim zwracali mi za dojazdy. Po drugie płacili nawet, w zasadzie płacili za tą naukę. Ja dostawałem jakieś tam miesięczne wynagrodzenie. To była jakaś, powiedzmy, forma może zasiłku, nie wiem jak to nazwać. Ale oni po prostu wiedzieli, że no, raczej ludzie nie mają tak czasu do końca, żeby uczyć się na pełen etat, bo to w zasadzie był pełen etat. Codziennie obecność sprawdzana, przychodziło się na 8 godzin i tak dalej. I jednocześnie przecież trzeba za coś żyć. Więc jeżeli ktoś na przykład przyjeżdża tu i nie ma rodziny, która może mu pomóc się utrzymać, no to męża, żony i tak dalej, no to potrzebuje pieniądze na życie. Więc oni dawali kurs i jednocześnie pieniądze. I to nie były duże pieniądze, ale to oczywiście zawsze są jakieś pieniądze. To było ciekawe rozwiązanie. Minusem było to, że uczyliśmy się w takim miejscu, które ja mam wrażenie, że groziło zawaleniem tak naprawdę. Trudno mi powiedzieć na pewno. No była to straszna nora. Ale znowu, to nie było najważniejsze. Wręcz byłoby to bezczelne w ogóle coś na ten temat jeszcze tutaj narzekać, bo przecież dostałem za darmo kurs i jeszcze mi płacą. Kurs jak wyglądał? Problemem kursu było to, że znowu ludzie z całego świata, no to oczywiście zaleta, ale na bardzo różnym poziomie. I byli nowicjusze, był też ze mną jeden Polak, który w zasadzie kompletnie nie mówił po francusku, i byli tacy, którzy już no, nawet średnio albo i bardziej zaawansowani. I to był błąd, bo oczywiście w takiej grupie zróżnicowanej ciężko było prowadzić zajęcia. Jeden nic nie rozumiał, drugi się nudził. Więc to był problem. Natomiast nauczyciele byli świetni. Znowu kontakt z Francuzami, możliwość rozmawiania i to 8 godzin dziennie. No ja miałem duże oczekiwania po tym kursie, bo założyłem, że przez 8 godzin dziennie, przez 3 miesiące, no to jednak kontakt z Francuzami, cały czas rozmowa, to będzie super. Ale tu znowu problem wynikł taki, że oni niestety byli nastawieni praktycznie tylko na gramatykę, więc tłukliśmy gramatykę i odmiany. I celem tego kursu w zasadzie była tylko jedna rzecz. Było to, że wy mieliście stworzyć, uczestnicy kursu mieli stworzyć swoje CV i list motywacyjny po francusku i mieli być przygotowani na odpowiedź na jakieś takie podstawowe pytania w ramach rozmowy o pracę. Więc mieliśmy sobie wymyślić, co chcemy w życiu robić, napisać CV związane z naszym projektem, list motywacyjny i być przygotowani, żeby odpowiedzieć na kilka pytań w tej sprawie. I to było celem tego, co oczywiście też z jednej strony było słuszne, bo przecież to Urząd Pracy sponsorował i chodziło o to, żeby po tym kursie mieć CV, list motywacyjny, na jakieś takie solidne dokumenty przygotowane we współpracy ze specjalistami, no i żeby być gotowym po prostu szukać pracy i wejść na rynek pracy. To był cel i to było dobre, ale jeśli chodzi o naukę języka, no niedobre było to, że tłukliśmy do upartego, po prostu do zamęczenia wręcz, gramatykę i jeżeli ktoś kompletnie nic nie umiał powiedzieć, a cały czas uczyli go odmian, to nie sądzę, żeby cokolwiek mu to dało. No pewnie wiadomo, za rok czy dwa coś tam w głowie jednak się przypominało z takiego kursu, ale no doraźnie było to dość demotywujące. No ale tak jak mówię, jeżeli... No głupio narzekać, bo sponsorował to Urząd Pracy, Francuzi po prostu płacili, dali kurs języka i jeszcze za to płacili, więc trochę no głupio i wstyd byłoby narzekać. I to w zasadzie zamyka temat mojej nauki języka w tym pierwszym etapie. Po tym wszystkim ja już potrafiłem rozmawiać przez telefon, ja już potrafiłem wyrażać jakieś tam pełne myśli, konstruować całe zdania, rozmawiać na jakimś takim podstawowym poziomie, ciągle nie gramatycznie, ale jednak to wszystko bardzo dużo mi dało. Potrafiłem też już jakieś maile wysyłać, czy w ogóle jakieś pisma po francusku robić. Już potrafiłem też, cały czas korzystałem z Google Translator, ale już wiedziałem, gdzie on się pomylił, gdzie przetłumaczył bez sensu, gdzie wrzucił jakiś tekst, którego się nie używa na co dzień, więc potrafiłem go również już poprawić. No i potem oczywiście kilka lat używania języka na co dzień, więc to na pewno jednak i radio, i telewizja, i media, prasa, więc znajomi, więc to na pewno samo jakoś tak się polepszało po prostu żyjąc tu. No i teraz jest ten moment, kiedy ja po prostu po przerwie wracam do nauki języka, żeby wejść na wyższy poziom. I tutaj mam trzy wątki, jak ja to robię. Po pierwsze, no już konwersacje. Tym razem nie rozmawiam z Kasią z bloga Bretonissime, ale rozmawiam z jej mężem. Z Oliwierem mam konwersacje co tydzień. Francuz z Bretanii i całkowicie po francusku. Oliwier zna kilka zwrotów, słów po polsku, bo ma polską żonę, ale rozmawiamy całkowicie po francusku i to jest bardzo fajne. Dużo ciekawostek, dużo takich właśnie kolokwializmów i takich rzeczy, które po prostu są potrzebne i przydatne i przede wszystkim używane na co dzień. To jest ważne, żeby znowu nie mówić w restauracji moje komplementy dla szefa. Druga rzecz, która mi bardzo pomaga, no w końcu już znam Jacka, znam pana od francuskiego, oglądam jego relacje na Instagramie, oglądam jego francuski w minutę. Co najważniejsze, to jego nauka wymowy, czyli jak mówimy nazwy sklepów, marek, miejscowości, no różne rzeczy takie bardzo, bardzo praktyczne, bardzo, bardzo przydatne. Dużo oczywiście humoru i zabawy w tym wszystkim, więc pan od francuskiego na Instagramie to jest duża pomoc. No i Jacek szczęśliwie dla mnie wydał też dwa e-booki. Jeden z takim bardziej podstawowym francuskim, to są zeszyty pan od francuskiego, tak to się chyba nazywa. I to są świetne zadania. To nie są takie zadania, żeby tylko odhaczać, odznaczać, ale to są kreatywne zadania. Trzeba trochę nawet nie tyle wysilić szare komórki, co po prostu poszukać sobie odpowiedzi, przygotować na przykład listę przymiotników, żeby wypełnić jakieś strony kolejne tego zeszytu. Bardzo fajna sprawa, można to kupić u niego. Polecam, bo to jest do nauki francuskiego też bardzo dobre. Wręcz to powinno być, uważam, wydrukowane i sprzedawane jako nie wirtualne, tylko materialny zeszyt, bo to jest naprawdę duża pomoc. I wróciłem również do Babela. Babel znowu się uczę. Zrobiłem sobie na początku test. Wyszło mi, że no rzeczywiście B1 to jest mój poziom, więc najpierw miałem jeszcze kilka lekcji uzupełniających z poziomu A i teraz już robię sobie zadania z tego poziomu B, żeby to wszystko usystematyzować i żeby nauczyć się trochę więcej. To jest, moi drodzy, moja droga. Tak to wszystko właśnie po kolei wyglądało. A teraz czas na odpowiedzi na wasze pytania. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to ja na moim Instagramie Lazurowy Przewodnik zwykle przed nagraniem odcinka zadaję pytania, anonsuję, o czym będzie odcinek. W sensie nie zadaję pytania, tylko umieszczam takie okienko, w którym wy możecie zadać mi pytania związane z danym odcinkiem. Możecie zapytać, możecie napisać, co chcecie wiedzieć, co mam za wątki poruszyć. No i dużo pytań zadanych związanych właśnie z tym tematem, jak nauczyłem się francuskiego. Już na wiele pytań odpowiedziałem w trakcie tego, co wysłuchaliście, bo one się właśnie powielały z tym, co sam sobie przygotowałem. Ale jest kilka pytań, które wymagają dodatkowej odpowiedzi. Pierwsze z nich, jak ogarnąć liczebniki? Już się uśmiecham. Powiem wam tak, ale to chyba trzeba wiedzieć, że jestem humanistą i matematyka dla mnie to jest katastrofa, już nieraz o tym też mówiłem. Pewnie stąd to wynika. Ja się liczebników nauczyłem i one rzeczywiście się dziwnie się je konstruuje to we Francji. Od 70 do 99 to są właśnie takie kombinacje, dodawanie, mnożenie i tak dalej. Na przykład, żeby powiedzieć 95, muszę powiedzieć 4, 20, 15. Bo 4 razy 20 plus 15 da 95. Wiecie, dla mnie, jak ktoś mi mówi, zamiast 95 mówi mi 4, 20, 15, to ja słyszę 4, słyszę 20, potem 15, a potem moja głowa, słyszę to po francusku i już kombinuję teraz, przekładę te liczebniki pojedyncze na polski, wtedy zaczyna to mnożyć, dzielić, dodawać, odejmować i ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale to zawsze w czasie rzeczywistym. Nie potrafię podać do dzisiaj mojego numeru telefonu. No staram się, ale ciągle mi to nie wychodzi, jak go nie widzę zapisanego. W sklepie nigdy nie wiem, jaka jest cena. Ale ja je znam, te liczebniki. Ja nawet wgrałem sobie taką maszynę losującą do telefonu. Taki jakaś aplikacja, która podaje losowe liczby. I za każdym razem, jak ona podaje liczby z tego przedziału, to ja w ogóle jakiekolwiek, to mi świetnie idzie. To ja zawsze od razu potrafię powiedzieć, jak to się mówi po francusku. A potem idę do sklepu czy gdziekolwiek i w sytuacji życiowej nagle wariuje mój umysł i ja zaczynam to przerabiać na polski, wrzucam do tego matematykę. Ja nie mam pojęcia, ile to wychodzi. Więc nie wiem, jak ogarnąć liczebniki, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że je znam, a nie potrafię ich używać. Trzeba by chyba zapytać pana od francuskiego. Ile czasu zajęło mi nauczenie się podstaw języka? No właśnie, na to w sumie nie odpowiedziałem. Ja się uczyłem w ciągu tego pierwszego roku nauki, w zasadzie dzięki tym podcastom Coffee Break French, wydaje mi się, że po 3 miesiącach nauki w domu tego, codziennie po kilka godzin, ja właśnie byłem w stanie chodzić na zakupy do restauracji i takie bardzo podstawowe rzeczy załatwiać. Wydaje mi się, że po 3 miesiącach już jakkolwiek się odzywałem po francusku, co na pewno było strasznym dukaniem i to były takie właśnie tylko rzeczy, wiecie, chciałbym pizzę, chcę to, chcę tamto, ale nadal no jakby zaczynałem od zera i wydaje mi się, że te 3 miesiące tej intensywnej nauki to był moment, kiedy zaczynałem się w końcu otwierać i mówić. Kolejne pytanie, czy są wyrozumiali Francuzi na błędy i jak się przełamać w mówieniu? Są i nie są. traficie na takich, którzy powiedzą na koniec, że bardzo ładnie mówicie po francusku, chociaż wiecie, że dukacie strasznie. Traficie na takich, którzy zaczną was wyzywać, albo zaczną mówić po angielsku, chociaż wy nie chcecie. Albo zdarzyło mi się raz, właśnie powiedzieli coś w rodzaju głupi Amerykanin, tak na przykład, więc no, różne rzeczy się zdarzały. Mówili też, żeby nie kaleczyć ich pięknego języka, także traficie na, jak zawsze, na ludzi pozytywnie nastawionych i źle nastawionych. A jak się przełamać w mówieniu? No trzeba się zmusić po prostu, w sensie no, to jest straszny wstyd na początku. Ja w ogóle dużo mówię i lubię mówić, pewnie macie tego świadomość, bo gadam już 42 minuty albo i lepiej. I dla mnie to był wielki problem. Przyjechałem do Francji i jednak w ogóle pracowałem całe życie w komunikacji i wiecie, no miałem dużo do powiedzenia na różne tematy, a nigdy nie mogłem zabrać głosu w dyskusji, ponieważ nie potrafiłem sklecić kompletnie jakiegoś kompletnego zdania pełnego, rozsądnego i ja się po prostu czułem jak głupek. Naprawdę czułem się jak głupek, jak człowiek kompletnie nieinteligentny, bo nie potrafiłem nic sensownego powiedzieć i to wszystko było kali być, kali mieć i ja chcę to, ja chcieć tamto i żeby już wejść w jakąś dyskusję, coś ciekawego powiedzieć, to po prostu nie szło. Do dziś oczywiście jeszcze mam pewne problemy, ale to już nie są takie problemy, żebym ja nie mógł wejść w jakąś dyskusję z kimś po francusku, w jakiś dialog, wyrazić swoje myśli. To już nie jest ten etap na szczęście. Ale początki były trudne, bo właśnie dużo chciałem powiedzieć, dużo miałem w głowie, oczywiście zawsze przekonany, że wszystko to, co mówię, jest mądre, a nie mogłem powiedzieć kompletnie nic i czułem się po prostu naprawdę strasznie głupio i strasznie ubogi językowo. To był duży problem. Więc trzeba się po prostu zmusić i się nie przejmować, że ktoś krytykuje, że ktoś nie chce tego słuchać. Ja do dzisiaj zdarza się, że ktoś przechodzi na angielski, a ja cały czas uparcie mówię po francusku i wtedy jedna strona mówi po angielsku, Francuz, a ja mówię po angielsku i świetnie się dogadujemy. Kolejne pytanie. Jest tyle opinii, jak trudny jest ten język, że z góry zrezygnowałam z... Czy rzeczywiście jest tak źle? Z góry zrezygnowałem, to mężczyzna pisze. Wydrukowałem sobie te pytania na bardzo małą czcionką. No właśnie, to już mówiłem. Dla mnie ten język jest trudny, ale nie można się poddawać. W sensie, no jeżeli zrezygnowałeś, to pewnie dlatego, że nie masz do końca potrzeby go używać. Ja mieszkam we Francji, mam potrzebę używać francuski, więc po prostu tyle miałem łatwiej, że ja nie mogłem się po prostu poddać. Musiałem go używać, nawet go w zasadzie nie znając. Kolejne pytanie, czy to prawda, że na południu nie da się czasami zrozumieć tego, co mówią Francuzi, choć zna się francuski? To pewnie chodzi w tym pytaniu o akcent z Marsylii. Ale to nie jest tak do końca. No, oni tak fajnie śpiewają przede wszystkim. To w ogóle dotyczy oczywiście całej Francji, bo Francja jest wielka i tych akcentów, czy też nawet odmian francuskiego jest mnóstwo. I na Lazurowym Wybrzeżu mówimy tak, w Paryżu inaczej, w Brytanii jeszcze inaczej. Jak czasem rozmawiam z Oliwierem, z moim nauczycielem, to on potrafi powiedzieć takie wyrazy, że ja w ogóle... Mam wrażenie, że taki szwedzki jest, a to nadal niby francuski. Więc to bardziej też chodzi po prostu o regionu. Raczej nie, myślę, że nie można powiedzieć, że to na południu tylko nie można ich zrozumieć, bo zakładam, że jak ja pojadę na północ, to ja powiem, że na północy ich nie można zrozumieć, a znam jakoś tam francuski. Ile czasu trzeba poświęcać na naukę, żeby przynosiła efekty? Jak najwięcej. No jeżeli chcesz szybko efekty, to trzeba jak najwięcej, to trzeba dużo. Jeżeli masz czas, nie spieszyć i się chcesz tylko tak po prostu uczyć się języka dla frajdy, z ciekawości, dla przyjemności, albo żeby po prostu coś nowego się nauczyć, to oczywiście nie trzeba tego robić regularnie. Ja chciałem się nauczyć szybko, więc codziennie uczyłem się intensywnie języka. Ja też miałem taki komfort po przyjeździe do Francji, że mogłem poświęcać całe dnie na początku na naukę tego języka. Nie wszyscy taki komfort mają. Czasami trzeba wracać po pracy zmęczonym po całym dniu i jeszcze wtedy uczyć się języka, a to z pewnością, wyobrażam sobie, będzie bardzo, bardzo trudne. I moi drodzy, to by było w zasadzie na tyle. Odpowiedziałem na wasze pytania. Zdradziłem, jak ja uczyłem się języka. Myślę, że nie ma tu jakichś specjalnych odkrywczych metod. Trzeba się tym językiem po prostu otoczyć. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Był to 31 odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem mówiłem wam o tym, jak nauczyłem, a w zasadzie jak uczę się języka francuskiego. Jeżeli chcecie zerknąć w przydatne linki, o których mówiłem, to oczywiście są w notatkach do tego odcinka. Zapraszam też na moją stronę lazurowyprzewodnik.pl i na mój Instagram lazurowyprzewodnik. No i w każdej sprawie oczywiście możecie pisać do mnie na adres tomek@lazurowyprzewodnik.pl. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Nicei z Lazurowego Wybrzeża i do usłyszenia następnym razem.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.